Znadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Witam Państwa w programie Znadniemnej Berezyny. Przy mikrofonie Aleksander Roman, a w dzisiejszym programie będziemy rozmawiać o naszych rodakach na Białorusi, którzy cierpią tylko za to, że są Polakami. Andrzej Poczobut nadal jest przetrzymywany w łukaszenkowskim więzieniu bez wyroku, a data rozprawy nad działaczem została przeznaczona po raz drugi. A o czym dziś jeszcze w programie? Reżim Aleksandra Łukaszenki nadal towarzyszy w rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie.
Nie widzimy, że jest stworzona jakaś grupa uderzeniowa.
Polski ksiądz Józef Gędza nie dostał od białoruskich władz zgody na pracę duszpasterską.
No na pewno chcą kontrolować kościół.
2022 rok, jeden z najtrudniejszych dla Polaków na Białorusi.
Polacy żywi i martwi stali się zakładnikiem Aleksandra Łukaszenki.
Полаци на Białorusi.
Факти і тільки факти.
Відома є ж дата розправи судової над членком зажонду головного зв'язку поляків на Білорусі Андрієм Почобутим. Білоруське товариство діннікажі інформує, що процес має відбутися 9 січня 2023 року в Гродзенському суді обводовим. Вчесній влади білоруські планували поставити поляка перед судом 28 листопада біжонцего року, але той термін з незнаних поводів зостав одволаний. Діннікаж знайдується за кратами лукашенковського в'язня від 25 марта 2021 року. Подобно як і президент Зв'язку поляків на Білорусі Анжеліка Борис, є оскаржений через білоруські влади о рехабілітації нацизму, поджигання до ненависті на тлі народовищовим, а також взивання до санкцій. Дявач може бути сказаний на кари позбавлення вольності до 12 лет. От білоруського виміру справедливості можна сподіватися всього, мовив бувший амбасадор Речіпосполітої Польської на Білорусі Лешек Шеребка.
Widzieliśmy wcześniej, że część osób aresztowanych została wymieniona, tak, że została puszczona w zamian za jakieś obietnice, których nie wiemy, na czym one miały polegać. W każdym razie zostali wypuszczeni do Polski ci działacze. Także tutaj ja nie wykluczam żadnego rozwoju sytuacji, choć jak widzieliśmy na przykładzie ostatnich wyroków, sędziowie szafują dość takimi wysokimi, powiedziałbym, wyrokami po kilkanaście lat więzienia za drobiazgi.
Pod obserwacją białoruskich służb знайдується президент Зв'язку поляків на Білорусі Анжеліка Борис. Дявачка спędziла рік в лукашенковському в'язненні, по чим została випущена. Правдоподобно, її справа є в завершенні. Надаль трива російська інвазія на Україну. От понад 10 місяців наїжджається нижчий край, забіваючи невинних людей. Ракети спадають, між іншими, в центр міст, де є найбільше скупіска цивілів. По цілому територіям України тянгле слухають алярми противлітничі. Єднак броняцийся народ континує вальчити о вольність своєго краю. При вспарчу панств західніх удалося визволити понад половину територій окупованих від 24 лютого, а російська армія втратила вже понад 100 тисяч жовнежі. Окупанці са вспірані через режим Олександра Лукашенки. От полови Паздірніка на Білорусь пережуцоно тисячі російських жовнежі. А в білоруських медіях регулярно появляється інформація о надходжонцій мобілізації. Ведук незалежних сондажів около 90% білорусінів вважає, що армія білоруська не повинна брати удялу в війні противко Україні. Хоч, нестети, така можливість не є виключена, твердить білоруський опозиціоніста Павел Латушка.
Білоруських жовнежі, є около 35 тисяч, які би могли взяти уділ в евентуальній агресії противко Україні. Але на день дійшовши, обсервуємо ситуацію, не бачимо, що є створена якось група удаженьова, яка би могла заатаковувати Україну. Але це не означає, що то ще не може стати за місяць, за два.
По розпочинцю російської інвазії на Україну, опор білорусінів в 2022 року стався також антивоєнний. Найбардзей знаним і найскутечнішим проявом руху антивоєнного були діяння колійових партизантів, які зачали нищити інфраструктуру колійову в цілю унеможливлення переміщення спрзенту військового агресора через територію Білорусі. В сумі, ведук Міністерства справ вовнешніх Білорусі, в тягу неспевна 6 тижнів від початку війни на білоруській колії дійшло до понад 80 диверсій. Около 10 осіб зостали в зв'язку з тим позбавлені вольності навіть від 10 до 23 років. Łukaszenkowskie władze zmuszają do opuszczenia kraju redemptorystę z Polski, księdza Józefa Gędzę. Na temat wyproszenia z Białorusi jednego z najbardziej zasłużonych ojców redemptorystów, pełniących posługę w tym kraju, poinformował kanał na Telegramie Chrześcijańska Wizja. Według autorów wiadomości, ksiądz Józef Gędzę odczuwał presję ze strony miejscowych władz od momentu swojego pierwszego przyjazdu na Białoruś w 1997 roku. Teraz nie udzielono mu pozwolenia na pełnienie obowiązków kapłańskich w kraju. Ojciec Józef, który był proboszczem kościoła pobrygickiego, kapelanem sióstr nazaretanek i przełożonym ojców redemptorystów na Białorusi, już pożegnał się z wiernymi i wkrótce będzie zmuszony opuścić Białoruś. W ostatnim czasie presja na kościół katolicki się nasiliła, a wyrzucenie polskich księży to jest część tej presji, uważa aktywista katolicki z Mińska Artiom Tkaczuk.
No na pewno chcą kontrolować kościół. Kościół na razie jeszcze się nie poddaje, bardzo spokojnie podchodzi, spróbują niwelować cały czas, lawirować. Widać, że władze cały czas jakoś popychają kościół, żeby kościół sam zrobił pierwszy krok i zaczął w tym uczestniczyć. I na razie ten proces trwa i kościół spróbuje, żeby się nie zostać tą częścią reżimowej propagandy.
Przez 20 lat ksiądz Józef Gędzę pracował w jednej z największych parafii na Białorusi w dzielnicy Dziewiatówka w Grodnie. W sierpniu tego roku obchodził w Grodnie jubileusz 60-lecia ślubów zakonnych. Szanowni Państwo, przed nami 2023 rok. Wierzymy, że przyniesie on pokój na Ukrainie i możliwość powrotu do normalnego życia na Białorusi. Swoje życzenia dla Państwa pragnie także złożyć były konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie Jarosław Książek.
Wszystkim takim cały czas bliskim rodakom żyjącym w Grodnie i na Grodzieńszczyźnie życzę polskich, spokojnych, bożych świąt i jak najszczęśliwszego nowego 2023 roku. Niech te święta będą okazją do spokojnych spotkań rodzinnych, a nowy rok niech przyniesie jedną wielką nadzieję i jej spełnienie. Normalna możliwość życia, normalna możliwość pracy dla Związku Polaków, dla innych organizacji i możliwość okazywania tego, że jest się Polakiem na Białorusi. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich Polaków na Grodzieńszczyźnie.
Miejcie nadzieję, nie tę lichą marną, co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera, lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Miejcie odwagę, nie tę jednodniową, co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska, lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową nie da się zepchnąć swego stanowiska. Miejcie odwagę, nie tę tchnącą szałem, która na oślep leci bez oręża, lecz tę, co sama niezdobytym wałem przeciwne losy stałością zwycięża, lecz tę, co sama niezdobytym wałem przeciwne losy stałością zwycięża. Przestańmy własną pieścić się boleścią, przestańmy ciągłym lamentem się poić. Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią, mężom przystoi w milczeniu się zbroić. Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią, mężom przystoi w milczeniu się zbroić. Lecz nie przestańmy czcić świętości swoje i przechowywać ideałów czystość. Do nas należy dać im moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. Do nas należy dać im moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. Miejcie nadzieję, nie tę lichą marną, co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera,
lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera.
Słuchają Państwo programu z Nadniemnej Berezyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlasce i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia Polacy za granicą 2022. Projekt realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Rozmowy i reportaże.
Wszystko, co ważne i aktualne.
Ten rok bez wątpienia był jednym z najtrudniejszych w nowoczesnej historii Białorusi. Nie ominął on także Polaków tam mieszkających. Za ten niedługi okres dyktatorskie władze zlikwidowały polskie nauczanie w kraju, rozpoczęli walkę z miejscami polskiej pamięci, niszcząc groby żołnierzy Armii Krajowej, a także nasiliły presję na Kościół katolicki. Obecnie czczenie polskich tradycji na Białorusi jest karane przez reżim łukaszenkowski, o czym świadczy sytuacja liderów Związku Polaków Angeliki Borys i Andrzeja Poczobuta. Działacze zostali oskarżeni o rehabilitację nazizmu i podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym, a Andrzej Poczobut już ponad 21 miesięcy jest w zakładnikach Aleksandra Łukaszenki. Sprawa karna wobec Polaków jest absurdalna i dlatego wpisuje się w politykę białoruskiego dyktatora, twierdzi były konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie Jarosław Książek.
Praktyka władz łukaszenkowskich wskazuje, że można wszystko. Oskarżać ludzi o czyny popełnione jeszcze przed wprowadzeniem nawet tego prawa, zrobienie z błahych wpisów oskarżeń o jakieś działania antyrządowe, no można, rzeczywiście można, no tam można, ale nie ma to nic wspólnego z prawdą i obie te postacie zasługują na uznanie, tak ze strony Polski, jak i białoruskiej, jak i wszystkich innych mniejszości. To wzór takich działaczy związkowych, wzór działaczy mniejszościowych, kochających swoją ziemię, rodzinszczyznę, czujących związek z ojczyzną przodków, z Polską, umiejących bardzo dobrze przyciągać ludzi do działalności związkowej, a przecież każda aktywność społeczna, kulturalna, oświatowa, naukowa jest potrzebna ludziom po prostu w każdym kraju, w Polsce również. Także to, co robili, zasługuje na uznanie, zasługuje na szacunek, a robili to w niesłychanie trudnych warunkach. No i przede wszystkim prowadzenie Związku Polaków na Białorusi. Tej organizacji, która powinna być wzorem organizacji. Użyję tego słowa polonijnych, ale to oczywiście chodzi o organizację rzeszającą tutaj członków polskiej mniejszości, przyjaciół ich. To jest wzór, bo w państwie, które było głęboko niedemokratyczne, państwie, które nie szanowało reguł współżycia społecznego, oni prowadzili organizację taką normalną. Organizację, która przestrzegano statut, którym dokonywano wyborów, którym zmieniali się prezesi, czy się komuś podobało, czy nie podobało. To się działo, to była taka iskierka nadziei w tym oceanie nienormalności, niedemokratyzmu. To wszystko, to są ich wielkie zasługi. Jak powtórzę jeszcze raz, na pewno zostaną docenione. Jestem o to zadziwiająco spokojny i to są postacie i Angelika Borys, i Andrzej Poczobut, które zasługują na wielkie uznanie, zasługują na wszelkie nagrody, na szacunek ogromny przede wszystkim, no swoim życiem. Ryzykując swoje życie, nie boję się tego może nieco górnolotnego dzisiaj frazesu, okazali przywiązanie do kraju, ale i przywiązanie do swojej ziemi, do grodzinszczyzny na Białorusi.
Związek Polaków na Białorusi, oczywiście ten, o którym wszyscy myślimy, a więc ten kierowany przez panią prezes Angelikę Borys, ten uznawany przez społeczność polską na Białorusi i przez państwo polskie, to jedna z największych organizacji pozarządowych na Białorusi.
Jan Dziedziczak, pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą.
Organizacja nie zajmująca się już od dawna polityką, organizacja, która zajmuje się polską kulturą, propagowaniem polskiej kultury i tradycji, propagowaniem języka polskiego, dbałością o miejsca pamięci. Jest związkiem, który nie jest w pełni kontrolowany przez reżim Łukaszenki. I to, że nie jest kontrolowany przez reżim Łukaszenki, sprawia, że reżim stara się go zwalczyć, bo reżim nie uznaje jakichkolwiek organizacji pozarządowych, jakichkolwiek podmiotów, które nie byłyby w pełni przez niego kontrolowane. Dodajmy, że Związek Łaków na Białorusi jest fenomenem, jest organizacją znakomicie prowadzoną, jest taką nowoczesną organizacją pozarządową w swojej formie działania. To również się reżimowi nie podoba, bo on nie chce kapitału społecznego, nie chce organizacji społecznych, bo to by ożywiało społeczeństwo, a ożywione społeczeństwo aktywne jest dla reżimu, dla wszystkich reżimów na świecie niebezpieczne, więc reżimy zazwyczaj tego nie chcą i stąd to haniebne aresztowanie liderów społeczności polskiej. To była próba zastraszenia, to była próba rozbicia Związku Polaków na Białorusi i się nie udało. To aresztowanie wręcz sprawiło, że liderzy Związku uzyskali jeszcze większą, oni już mieli wcześniej, ale uzyskali jeszcze większy autorytet do swojego działania.
Jest to jedno z najsmutniejszych wydarzeń, jakie ma miejsce w relacjach Polski z Białorusią. Niezawinione przez białoruski naród, zawinione przez dyktaturę, wydarzenie, które niszczy najważniejszą białoruską organizację pozarządową, organizację skupiającą Polaków.
Łukasz Jasina, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.
Związek Polaków na Białorusi nie przestanie istnieć od tego, że Aleksander Łukaszenko wydał takie, a nie inne decyzje. Będzie odbudowany, a my będziemy dalej wspomagać Polaków na Białorusi, bo upoważnia nas do tego traktat pomiędzy naszymi dwoma państwami, a także Polacy na Białorusi, pamiętajmy, są jednym z najważniejszych pomostów pomiędzy społeczeństwami Polski i Białorusi i między naszymi państwami. Polacy żywi i martwi stali się zakładnikiem Aleksandra Łukaszenki, ale era dyktatora kiedyś przeminie. Liczymy na to, że przeminie jak najszybciej.
W tym roku białoruskie władze całkowicie zniszczyły edukację w języku polskim. Najpierw język ojczysty największej mniejszości narodowej w kraju został wykorzeniony ze szkół państwowych. Następnie zamknięto jedną z największych polskich placówek edukacyjnych w świecie, Liceum Społeczne imienia Elizy Orzeszkowej w Grodnie przy Zjednoczeniu Społecznym Polska Macierz Szkolna. Wiele prywatnych szkół zostało pozbawionych licencji. Jednak język polski na pewno przetrwa te niełatwe czasy, uważa ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Białorusi Artur Michalski.
Oczywiście to jest wielkie uderzenie. Przypomnę, że przecież to dzięki pomocy polskiego państwa powstały szkoły na Białorusi, gdzie językiem wykładowym był język polski. Mówię był, niestety, bo wiemy, że w tej szkole w Grodnie, w szkole w Wałkowysku i w Brześciu już tego języka polskiego nie ma. I szkolnictwo społeczne też podlega olbrzymim ograniczeniom. Znam Polaków na Białorusi. Przetrwali mnóstwo rzeczy i strasznie trudnych okoliczności. I głęboko wierzę, że cała praca, która została wykonana m.in. przez Związek Polaków na Białorusi, nie pójdzie na marne. Polacy znajdą sposoby, aby uczyć się języka polskiego. I jestem zresztą przekonany, że przyjdzie czas i oby to nie był odległy czas, kiedy nauka języka polskiego powróci tam, gdzie będą życzyli sobie tego rodzice.
Kolejne uderzenie w polską mniejszość ze strony władz w Mińsku to dewastacja i zniszczenie polskich miejsc pamięci. W ciągu tego roku zlikwidowano kilkanaście grobów bohaterów Armii Krajowej, mówi pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Żaryn.
Widzimy wyraźnie, że propaganda białoruska zaczyna atakować Polskę również na płaszczyźnie historii. Zaczęły się oszczerstwa pod adresem żołnierzy Armii Krajowej, pod adresem w ogóle historii Polski, historycznych relacji między Polakami a Białorusinami. Te działania o charakterze wandalizmu bazują na działaniach propagandowych, które widać od dłuższego czasu. Niestety obawiam się, że to będzie postępowało i tutaj ten rodzaj wandalizmu, barbarzyństwa państwowego będzie kontynuowany.
Działania władz białoruskich wpisują się w to, co robi Putin i jego ekipa, to co robi wobec Ukrainy, to co robi wobec miejsc pamięci, takich jak cmentarz oficerów polskich w Charkowie, w dużej mierze zniszczony, ostrzelany.
Adam Chlebowicz, dyrektor Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej.
Reżim Łukaszenki idzie dokładnie tym samym tropem, czyli chodzi o to, żeby zniszczyć pamięć o polskich bohaterach, a także w jakimś stopniu upokorzyć Polaków miejscowych. To myślę, że jest taki ukryty cel. Pamiętajmy, że te cmentarze, takie jak Surkąty, jak inne, wiele tych miejsc zniszczonych przez reżim Łukaszenki, to są cmentarze i miejsca pamięci, których pamięć przechowali miejscowi ludzie, przechowali Polacy. Przez wiele lat istnienia Związku Sowieckiego, od roku 43, 44, 45, aż do upadku Związku Sowieckiego w roku 91. A zatem to jest jakiś akt zemsty, to jest takie pokazanie, to my tutaj rządzimy, to władza należy do nas.
Kościół katolicki na Białorusi, jako podmiot propagujący prawdę, sprawiedliwość i wolność, także został na celowniku Aleksandra Łukaszenki. Właśnie dlatego najsłynniejsza świątynia w kraju została odebrana wiernym, oświadcza dziennikarz telewizji Białsat Witold Siłczyk.
Łukaszenka w tej chwili buduje ruski mir na Białorusi, czyli cały czas pokazuje, że Białoruś niby jest taką częścią Rosji mentalnie, a Kościół katolicki w centrum stolicy, który stoi obok budynku rządowego, po prostu nie wpisuje się w tę koncepcję, ponieważ to od razu pokazuje, jaka jest historia Białorusi i naprawdę jak jesteśmy powiązani z Zachodem, z kulturą zachodnią, chrześcijańską. Ponadto trzeba też pamiętać, że Kościół Czerwony w Mińsku to jest także ośrodek dla białoruskości, która jest zawsze w opozycji do reżimu łukaszenkowskiego, tego prorosyjskiego reżimu, ponieważ tam w kościele zawsze, no wiadomo, że odwołało się święty w języku białoruskim, różnego rodzaju szkoły dla młodzieży, teatry. Można powiedzieć, że takie życie niezależne, kulturalne wirowało w Kościele Czerwonym w Mińsku. No a reżim w tej chwili niszczy wszystko, co jest niezależne od niego i dlatego nie mogli tego znieść. A ponadto przypomina mi się sytuacja, że w roku 20, kiedy tam ci OMON-owcy przeganiali ludzi z Placu Niepodległości, gdzie był protest, i pozamykali ich w kościele. I wtedy to był też duży skandal i metropolita, arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz powiedział, że trzeba ukarać tych milicjantów. Ja myślę, że reżim to zapamiętał i ja myślę, że całość tych czynników po prostu nie mogli tego wszystkiego znieść i dlatego uznali, że teraz, w tej chwili, kiedy trwa straszny terror na Białorusi, kiedy ludzie są zastraszeni, kiedy setki tysięcy wyjechali poza granice kraju, może uznali, że to jest najlepszy moment, żeby wprowadzić taką sobie akcję, żeby po raz pierwszy po Związku Sowieckim, po upadku Związku Sowieckiego odebrać świątynię katolikom.
Czy będziemy mogli zacząć na nowo? Bo wiesz, u nas nie zawsze jest słońce, choć przed deszczem nas chroni parasol. Czasem jednak przemoczy nam serce inny deszcz, co spływa po twarzy. Więc nas zabierz bez tych uśmiechów co dzień rano, zostawianych na lustrze i bez siary, w pośpiechu, by zdążyć na kolejny autobus do jutra. Bo my tu, a tak do jutra, do zaraz, do pierwszego i do wakacji, rozliczając geniuszy z geniuszy, a zjadacze chleba z kolacji. Więc już jutro zaprowadź nas, Panie, bez bagażu i bólu głowy. I gdy nic nam na drodze nie stanie, spróbujemy zacząć od nowa. Dokąd nas zaprowadzisz, Panie, bez bagażu i bólu głowy? Dokąd nas zaprowadzisz, Panie, bez bagażu i bólu głowy? Dokąd nas zaprowadzisz, Panie, bez bagażu i bólu głowy?
Już za chwilę w programie Z Naddniemnej Berezyny będziemy kontynuować poznawać biografię podporucznika Czesława Zajączkowskiego pseudonim Ragner. W dzisiejszym odcinku dowiedzą się Państwo o początkach zbrodni sowieckich partyzantów na Nowogródczyźnie. W swojej kolejności Marcin Gorbaczewski opowie o zespole Wanda i Banda oraz jego przebojowym utworze Hi-Fi. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonie Polacy za granicą 2022. Projekt realizowany przez Fundację Wolność i Demokrację. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Losy bohaterów niezłomnych.
programie Znadniemnej Berezyny kontynuujemy opowiadać o podporuczniku Czesławie Zajączkowskim, pseudonim Ragner, legendarnym dowódcy Armii Krajowej, działającej na ziemiach współczesnej Białorusi. Dzisiaj dowiedzą się Państwo o początkach zbrodniczej działalności sowieckich partyzantów na Nowogródczyźnie. 11 kwietnia 1943 roku na teren Puszczy Nelibockiej przybył sekretarz Baranowickiego Podziemnego Obwodowego Komitetu Partyjnego, dowódca zgrupowania Baranowickiego Partyzantki Sowieckiej, generał-major Wasilij Czernyszow, pseudonim Płaton. Miał pełnomocnictwo do rozwiązywania wszystkich problemów ruchu partyzanckiego w obwodzie baranowickim. Głównymi zadaniami generała Płatona było przejęcie politycznego kierownictwa nad walką z okupantem niemieckim, nadanie ruchowi partyzanckiemu charakteru ogólnonarodowego, kierowanie działalnością bojową oddziałów i brygad partyzanckich, dywersyjnych i grup wywiadowczych, organizowanie podziemia partyjnego i kierowanie jego pracą w rejonach, miastach i oddziałach partyzanckich, kierowanie pracą partyjno-polityczną wśród ludności cywilnej, wydawanie czasopism, ulotek i innych materiałów. Podziemie polskie nie miało pełnego rozeznania stanów osobowych i uzbrojenia partyzantki sowieckiej. W końcu września 1943 roku na Nowogródczyźnie działało około 9 tysięcy sowieckich partyzantów. 22 brygady zgrupowania generała Czernyszowa dysponowały znaczną siłą ognia. Wartość bojowa oddziałów sowieckich w zależności od okresu była różna. Zdarzało się, że bolszewicy uciekali nawet przed niewielkimi oddziałami policji. Akcji zbrojnej przeciwko okupantowi nie prowadzono wcale lub ograniczano ją do drobnych działań dywersyjnych. Większość operacji zbrojnych zgrupowania Baranowickiego zostało przeprowadzono przeciwko formacjom pomocniczym i partyzancy Armii Krajowej. Działania te były często połączone z represjami w stosunku do ludności cywilnej, także wobec Białorusinów. Oddziały partyzantki sowieckie na Nowogródczyźnie prowadziły również działalność polityczno-propagandową we własnych oddziałach, a także i wśród ludności. Integralną część sowieckiego ruchu partyzanckiego stanowiły konspiracyjne organizacje partyjne, tzw. jaczejki bolszewickie. Głównym celem propagandy komunistycznej na Nowogródczyźnie było utrwalenie myśli o przynależności tych obszarów do ZSRR i nieuchronnym powrotem władzy sowieckiej. Temu celowi miała także służyć obecność i działalność oddziałów i brygad zgrupowania Baranowickiego. Współpraca partyzantki sowieckiej z Polakami występowała sporadycznie, lokalnie, a przez stronę sowiecką traktowana była wyłącznie jako wybieg taktyczny, koniunkturalny. Sowieci dążyli do podporządkowania sobie lub wręcz zlikwidowania nielicznych jeszcze polskich oddziałów partyzanckich. Początkowo działalność wywiadowcza i kontrwywiadowcza prowadzona była przez grupy i oddziały partyzantki sowieckiej w sposób słabo zorganizowany. System organów wywiadu i kontrwywiadu powstał wiosną-latem 1943 roku. Zaczęto tworzyć w każdym oddziale i brygadzie komórki NKGB, wydziały specjalne i struktury wywiadowcze. Wywiad agenturalny funkcjonował poprzez zwerbowanych w oddziałach i w terenie konfidentów. Na terenach opanowanych przez jednostki sowieckie Wydział Specjalny pełnił funkcję policji politycznej, stosując represje wobec ludności cywilnej. Początkowo źródłem żywności były nie tylko gospodarstwa chłopskie, ale i majątki. Po ich bezmyślnym wyniszczeniu wyżywieniem oddziałów sowieckich został obciążony wyłącznie miejscowy rolnik. Z biegiem czasu partyzantka sowiecka wyczyściła z żywności niektóre tereny Nowogródczyzny. Bardzo często w żywność i odzież zaopatrywano się w drodze rabunku. Liczba partyzantów sowieckich, ilość i sposób pobierania żywności zagroziły biologicznej egzystencji chłopów zamieszkującego tereny kontrolowane przez jednostki sowieckie. Tak zwanym operacjom gospodarczym bardzo często towarzyszyły gwałty i pijaństwo. W kwietniu 1943 roku w Niecieczy Sowieci spalili dwór i gospodarstwo Domańskich, mordując przy tym żołnierza Armii Krajowej Aleksandrę Wodziczko, pseudonim Ola. Kilka dni później, w tej samej wsi, Sowieci spalili żywcem panią Tarasiewicz Helenę z dziećmi. W Dzietrykach zabili Franciszka Czarnele, Gajowego i Jana Krzywca z dziećmi. W nocy z 30 kwietnia na 1 maja w Worończy partyzanci sowieccy zamordowali w szczególnie bestialski sposób czteroosobową rodzinę ziemiańską Czarnowskich. Wśród zamordowanych była ciężarna Jadwiga Czarnowska. Zwłoki zabitych spalono we dworze. W maju z rąk bolszewików zginęli należący do AK Jan Danejko z folwarku Korosno i bracia Harabordowie z chutoru Trosiejki. Na pytanie miejscowych ludzi, dlaczego to robią, Sowieci odpowiadali: mamy rozkaz niszczyć polskich pomieszczyków. Na dziś kończymy opowieść o zbrodniach sowieckich partyzantów na Nowogródczyźnie. Żeby dowiedzieć się o tym, w jaki sposób walczono z okupantem, zapraszamy do słuchania programu z Naddniemnej Berezyny za tydzień.
Muzyka wśród nas.
Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Wanda i Banda oraz jego przebojowym utworze Hi-Fi. Banda i Wanda to formacja grająca muzykę pop-rockową. Grupa bardzo szybko zdobyła sympatię i uznanie mediów dzięki chwytliwym przebojom oraz scenicznym zachowaniu samej Wandy, której śpiew i taniec były znakomitym dopełnieniem występów. Historia zespołu sięga września 1982 roku, kiedy grupę Lombard opuściła jedna z dwóch wokalistek, Wanda Kwietniewska, i w listopadzie założyła własny zespół, w skład którego weszli doświadczeni muzycy: Marek Raduli – gitara, Jacek Krzaklewski – gitara, Andrzej Tylec – perkusja i Henryk Baran – gitara basowa. Pod koniec 1983 roku, po odejściu z TSA, na perkusji grał Marek Kapłon. Zespół koncertował zarówno w kraju, m.in. na Rock Arenie w Poznaniu, Rokowisku w Łodzi i Kart Rocku w Jeleniej Górze, jak i za granicą. Debiutancki album z kompozycjami Wandy Kwietniewskiej, Banda i Wanda, z 1984 roku okazał się sukcesem. Zawierał takie hity jak Nie będę Julią, Hi-Fi czy Chcę zapomnieć. Uzyskał on status złotej płyty. W tym samym czasie grupa wystąpiła w programie muzycznym Katarzyny Gartner, Żeglując w dobry czas, w którym wyśpiewała piosenkę Magia sceny. Rok później zespół wydał drugi long play zatytułowany Mamy czas. Druga płyta również zdobyła dużą popularność dzięki przebojom Kochaj mnie miły, Mamy czas i Para goni parę. W 1986 roku rozpoczęto emisję popularnego wówczas serialu dla dzieci i młodzieży Siedem życzeń, do którego zespół nagrał 9 piosenek oraz wystąpił w pierwszym odcinku. Grupa rozwiązała się tego samego roku. W 1990 i 1993 roku Wanda Kwietniewska wydała swoje solowe albumy, lecz nie odniosła takiego sukcesu jak w latach 80. Regularnie występowała też w Opolu. W 1993 roku grupa reaktywowała się i wydała album Ballady rockowe, lecz 2 lata później rozpadła się po raz drugi. W roku 2000 zespół reaktywował się kolejny raz, już pod nową nazwą Wanda i Banda. Rok później grupa wygrała plebiscyt na przebój Lata z Radiem 2001 premierową piosenką Te noce są gorące. Pod koniec roku zespół wydał nowy utwór Kanonady Galopady. Następnie ukazały się 2 kompilacje z największymi przebojami. W 2003 roku platynowa płyta i w roku 2005 złota kolekcja Hi-Fi, zawierająca nową piosenkę pod tytułem Fajny numer. Jesienią 2008 roku ukazał się długo oczekiwany studyjny album grupy Z miłości do strun. Znalazło się na nim kilkanaście premierowych piosenek, w tym 2 remiksy klubowe. Pierwszą piosenką promującą album zostało nagranie Nie zmieniajmy się. Na drugi singiel wybrano utwór To nie Polska, poruszający problem emigracji, na trzeci piosenkę Miłości żar, a na czwarty Afryka woła nas. 6 listopada 2009 roku premierę miał album z muzyką do serialu Siedem życzeń. W maju 2011 roku odbyła się premiera nowej piosenki To mój świat. W kwietniu 2013 roku zespół zaprezentował nowy utwór Lęk wysokości. Piosenka zapowiadała jubileusz 30-lecia grupy. 10 czerwca 2018 roku na 55. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu podczas koncertu Od Opola do Opola Wanda i Banda z rąk Andrzeja Krzywego i Ify Ude odebrała nagrodę programu pierwszego Telewizji Polskiej z tytułu 35-lecia pracy artystycznej. Przed Państwem utwór Hi-Fi. We'll be right back.
Nadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Na dzisiaj to już wszystko w programie z Nadniemnej Berezyny. Więcej informacji o życiu Polaków na Białorusi można znaleźć na łamach gazety Głosy z Nadniemna na Uchodźstwie, czasopisma Magazyn Polski na Uchodźstwie oraz na portalach internetowych głosyznadniemna.pl i kresy24.pl. Zapraszam również do oglądania programu Nadniemnym emitowanego na antenie TVP Polonia i w telewizji Bielsat. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 9.05 czasu białoruskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.
Ślad twoich stóp przy sobie był, zapomnienia biały pył. Zatrze mapy dróg twoich nóg. Twoich marzeń świat, twoich złotych rojeń dym. Rozwali wiatr, przysypie wiatr biały pył. Ożyj jak noże, serce z kamienia. Pięści ze stali, gdy chcesz iść dalej, synu, musisz mieć.
Ze stali, gdy chcesz. chcesz iść dalej, synu, musisz nie